Problem jest taki, że wprowadzamy te ulgi, to są w słusznym kierunku te ulgi, ale mają taki tyle wyłączeń, tyle różnych kluczków, że korzystanie z nich jest po prostu niebezpieczne. Cały czas są firmy po prostu niszczone, że przychodzi urzędnik i chce firmę zniszczyć. To cały czas się dzieje. Znacznie skuteczniejsze jest obiecanie komu jakichś pieniędzy, a przerzucenie kosztów tego na przedsiębiorców. W praktyce taka spółka działa, chociaż nie powinna mieć prawa działać, to powinno od razu wyjść, ale sobie działa. Urzędnik pyta się, skąd są te pieniądze. No to ktoś mówi, że z prostytucji, ponieważ prostytucja nie jest opodatkowana, więc można się prostytuować na lewo i na prawo i nie zapłacić od tego ani złotówki podatku. W Polsce nie ma przedsiębiorcy, który działa 100% zgodnie z prawem. Jest to fizycznie po prostu teoretycznie niemożliwe, żeby ktoś spełnił wszystkie nakładane na niego warunki. Jeżeli z VAT-em problem zaczyna mieć największy w Polsce ekspert zajmujący się VAT-em, to znaczy, że zwyczajny przedsiębiorca nie ma szans na tym nagonić. Jak najszybciej wszukajcie w Google Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, się tam po prostu zapiszcie, bo grozi wam 1 000 000 złotych kary, o czym oczywiście urzędnicy zapomnieli wam powiedzieć.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Sławomir Mentzen, doktor nauk ekonomicznych, jeden z najbardziej znanych specjalistów od podatków i prawa w Polsce, propagator wolności gospodarczej. Ruszajmy!
Witam Was wszystkich serdecznie, Maciek Wieczorek z tej strony, nowy odcinek Eksperta w Bentleyu i dzisiaj będziemy mówić m.in. o optymalizacji podatkowej z człowiekiem, który jest w tym temacie no niekwestionowanym ekspertem i przy okazji jednym z bardzo, bardzo nielicznych polityków, których lubię. W związku z czym witam Was serdecznie w imieniu swoim, no i jest z nami Sławomir Mentzen.
Dzień dobry.
Sławomir, powiedz mi w ogóle, po co optymalizować podatki, skoro przecież podatki są dobre?
Ale zależy dla kogo. Dla przedsiębiorców co do zasady podatki nie są dobre, ponieważ zmniejszają możliwość rozwoju ich firmy. Jeżeli jakiś przedsiębiorca generuje zysk, no to w sporej mierze często ten zysk jest przeznaczony na reinwestycje, na zwiększenie w swojej własnej firmy. Jeżeli część tego zysku trzeba oddać państwu po to, żeby wydało je na głupoty, no to zmniejsza to możliwość rozwoju naszej firmy. Mhm.
Okej, czyli co my możemy zrobić, żeby płacić mniej podatków, albo w ogóle co, może z drugiej strony, czego się nie powinno robić, żeby płacić mniej podatków, bo jak rozumiem, możliwości bez liku.
To zależy od skali. To jest naprawdę bardzo indywidualna sytuacja. Na pewno nie polecam jakiejś domowej optymalizacji podatkowej, to znaczy przeczytania czegoś w komentarzach w internecie i wdrożenia tego w życie. To bardzo często nie działa i nie mówię tego dlatego, że zawodowo zajmuję się doradztwem podatkowym i naganiam ludzi do siebie, tylko naprawdę można zrobić sobie krzywdę. Podobnie, jeżeli ktoś na przykład ma jakiś problem zdrowotny, to sam sobie nie wycina wyrostka robaczkowego albo nie wyrywa zębów, tylko przeznacza jakiś budżet na specjalistę, który się tym zajmie. I podejrzewam, że z podatkami również taniej i bezpiecznie skorzystać z fachowej pomocy, niż szukać odpowiedzi w internecie. To jest tak, że jeżeli szukamy, próbujemy się sami zdiagnozować w internecie, to i tak wyjdzie nam, że mamy raka, a jeżeli szukamy tych odpowiedzi w internecie, to wyjdzie nam, że nie musimy płacić podatków. I bardzo często ta informacja jest po prostu nieprawdziwa.
No właśnie, no bo państwo nie popuści, to wiemy, że jednak o swoje, czyli nasze pieniądze będzie zaciekle walczyć. W ogóle wydaje mi się, że przedsiębiorcy potrzebują tej świadomości, że z usług i księgowych, i prawnych wręcz trzeba korzystać, a na pewno warto. No i dobra, czyli zarobił gość, no może nie strzelajmy kwotami, przychodzi do ciebie i co można zrobić? On zarobił dużo pieniędzy, nagle się okazuje, że podatek tutaj ma w ogóle VAT ogromny, albo nie daj Boże zwrot. Do tego jeszcze jakiś PIT tam, nie wiem, 17%. Co on może biedny począć?
Więc jak już zarobił te pieniądze, to na ogół nic się już nie da zrobić, ponieważ one zostały zarobione, opodatkowane i można myśleć tylko, co zrobić w przyszłości, żeby więcej ten błąd się nie powtórzył. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest jednoosobowym przedsiębiorcą, ma po prostu działalność gospodarczą, to sprawdzenie, czy nie może skorzystać z jakiejś uproszczonej formy opodatkowania, ponieważ ludzie często wiedzą, że mają do wyboru skalę podatkową albo podatek liniowy, ale nie wiedzą o tym, że istnieje podatek ryczałtowy albo nawet karta podatkowa. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu miałem klienta, który przyszedł do mnie, bo płacił właśnie za wysokie podatki, no i dowiedział się, że może przejść na kartę podatkową i zaoszczędzić ponad chyba 40 tysięcy złotych rocznie dzięki zmianie formy opodatkowania. Akurat na to jest czas teraz, bo formę opodatkowania można zmienić właśnie na przełomie roku. Więc jest wiele branż, gdzie można sobie po prostu ten podatek obniżyć, korzystając z tych uproszczonych form. Podatek ryczałtowy, po prostu się płaci podatek od przychodu, trzeba tylko ustalić właściwą stawkę. Można płacić tam 3, 5 czy 8% wysokości przychodu i przy pewnym poziomie marż to jest znacznie lepiej niż zapłacić podatek dochodowy. Z kolei karta podatkowa tym się charakteryzuje, że płacimy stałą stawkę niezależnie od wysokości przychodu. I tam w tej karcie podatkowej jest wymienionych wiele archaicznych działalności, które można robić na karcie podatkowej, ale część z tych działalności wcale nie jest archaicznych i można prowadzić normalną firmę na karcie podatkowej, mieć zupełnie, nie mieć problemu, czy coś jest kosztem, czy coś nie jest kosztem, czy mamy wyższy przychód, czy niższy, tylko co miesiąc wysyłać przelew o stałej kwocie. I to już jest prawie raj podatkowy w wielu sytuacjach.
No tak, i zresztą przy ryczałcie też jest tych możliwości całkiem sporo, z tego co wiem. I to jest super, a bardzo niewielu znam przedsiębiorców, którzy z tego korzystają.
Wynika to z tego, że księgowi bardzo rzadko polecają komuś ryczałt albo kartę podatkową, bo sami nie mogą przy tym zarobić. Jeżeli trzeba komuś obliczyć podatek dochodowy, to już jakaś praca jest generowana. Jeżeli ktoś ma kartę podatkową, to jeżeli nie jest VAT-owcem, to w ogóle księgowej nie potrzebuje. A nawet jeżeli potrzebuje do rozliczeń VAT-u, no to już nie potrzebuje do podatku dochodowego, więc księgowy na tym nie zarabia. Więc często, jak macie swoją księgową, zapytajcie ją, czy nie możecie przejść na kartę podatkową albo na ryczałt.
I usłyszał, że pewnie. W każdym razie. A spółka ZO w takim razie, bo to jest ta
spółka
forma,
też
ja
jest.
Uwielbiam.
Wiem, że uwielbiasz. Ostatnio widziałem filmik, gdzie zachwalasz spółkę ZO. Z większością rzeczy się zgadzam, z kilkoma nie. Ale tak, spółka ZO jest dobrą formą prowadzenia działalności w Polsce. Ma kilka przewag nad standardową taką działalnością. Pierwszą jest taka, że mamy 9% podatku CIT. 9 to jest znacznie mniej niż 19, więc lepiej jest płacić niższy podatek niż wyższy. Problem tylko polega na tym, że te pieniądze zostają w spółce i trzeba je potem ze spółki wyciągnąć. O ile zgadzam się z tobą, że wyciągnięcie kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie ze spółki jest proste i rzeczywiście wtedy nie ma żadnego powodu, żeby płacić podatek od dywidendy, o tyle jeżeli ktoś zarabia na swojej działalności 20-30 tysięcy miesięcznie, to naprawdę nie ma jak tego wyciągnąć. I to już jest taka skala, że jeżeli chcemy tyle ze spółki wyjmować i wydawać na swoje prywatne życie, już znacznie lepsza spółka komandytowa ze spółką ZO. To jest to rozwiązanie, które nam wtedy zmniejsza ten problem z wypłatą pieniędzy ze spółki, bo naprawdę te 10 do 12 tysięcy ze spółki jesteśmy w stanie wyciągnąć, ale wyższa kwota to już naprawdę trzeba jechać albo po bandzie, albo bardzo, naprawdę bardzo kombinować na granicy, albo poza granicą prawa, żeby to było możliwe. Więc pierwsza zaleta spółki ZO to 9% CIT-u, a być może w przyszłym roku 0% CIT-u, ponieważ Morawiecki, premier Morawiecki w expose powiedział, że chce wdrożyć w Polsce podatek estoński i to prawdopodobnie nie są tylko zapowiedzi, takie czcze, tylko realny plan, bo zatrudnili w Ministerstwie Finansów człowieka, który zajmował się tym w Estonii. Ściągnęli go do Polski po to, żeby im powiedział, jak to działa i na co trzeba uważać, więc prowadzą w Ministerstwie Finansów poważne plany nad wprowadzeniem w Polsce estońskiego CIT-u. Niestety nie chcą go wprowadzić w takiej formie czystej estońskiej, czyli niezależnie od wielkości firmy nie ma podatku do momentu wypłaty dywidendy, tylko będą to ograniczać prawdopodobnie od strony przychodów i być może jeszcze jakieś inne wyłączenia będą. Więc to będzie taki podatek estoński dla ubogich niestety, nie taki prawdziwy, ale to zwiększa znowu atrakcyjność spółki ZO. Kolejna zaleta spółki ZO, nie płacimy ZUS-u, a jeżeli ktoś koniecznie chce płacić ZUS, to może to robić, ale nie musi. Jeżeli ktoś potrzebuje ubezpieczenia zdrowotnego, może się zatrudnić w swojej spółce nawet na jedną osobę etatu i też ma ubezpieczenie zdrowotne wtedy, więc takiego problemu też nie ma. No i nie odpowiadamy swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki, to znaczy jeżeli coś bardzo złego się wydarzy, jeżeli państwo postanowi zniszczyć nam firmę, no to nie stracimy swojego prywatnego majątku pod warunkiem, że tam na bieżąco sprawdzamy, czy przypadkiem nie zaczyna nam iść termin na zgłoszenie wniosku o upadłość, ponieważ wtedy mamy na to miesiąc. Jeżeli nie współpracujemy ze swoim księgowym, jeżeli nie pilnujemy, czy już ten moment nam zaczyna iść, bo to wynika z dokumentów księgowych, no to możemy mieć problem, ale jeżeli tego pilnujemy, to po prostu nie będziemy odpowiadać za swoje zobowiązanie. Więc spółka ZO jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli nie potrzebujemy, nie mamy takiej potrzeby, żeby wyjmować te pieniądze, jeżeli chcemy reinwestować. No i jeżeli chcemy stworzyć sobie taką strukturę holdingową, to znaczy mieć kilka różnych biznesów, wtedy zakładamy spółkę matkę w postaci spółki ZOO, która ma spółki córki, i wtedy ona nie płaci też podatku od dywidendy z tych spółek córek, bo dobrze jest unikać sytuacji, w której spółki mamy kilka spółek ZOO i one należą do nas. Wtedy jeżeli chcemy wypłacić właśnie dywidendę, no to mamy problem. A jeżeli te spółki należą do naszej spółki matki, do spółki holdingowej, no to możemy wypłacać dywidendę z tych spółek bez podatku, pożyczać pieniądze spółkom też bez podatku i te pieniądze bardzo, bardzo swobodnie sobie krążą pomiędzy naszymi spółkami, pozwalają nam na realizowanie kolejnych inwestycji, które formalnie są oddzielone od siebie w postaci różnych spółek ZOO. I tu też jest ciekawa nowość, jeszcze o tym nie mówiłem, to mam tu debiut tego. Ostatnio weszło do polskiej prawa coś takiego jak alternatywna spółka inwestycyjna. Taki bardzo ograniczony fundusz inwestycyjny, bo żeby założyć fundusz inwestycyjny zamknięty, i tak trzeba mieć wiele milionów złotych, prowadzenie tego kosztuje setki tysięcy złotych rocznie. Jest to drogie. Alternatywna spółka inwestycyjna pozwala znacznie ograniczyć te formalności. I teraz od tego roku weszło zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych ze sprzedaży udziału w innych spółkach, jeżeli mamy tam ponad 10%. Więc jeżeli mamy teraz taką strukturę holdingową i ta spółka matka będzie spełniała warunki alternatywnej spółki inwestycyjnej, to nie dość, że nie będzie płaciła podatku od dywidendy otrzymywanej od spółki córki, ale jeżeli sprzedamy tą spółkę córkę, jeżeli będziemy chcieli wyjść z tej inwestycji, to nie zapłacimy podatku od sprzedaży udziałów w swoim startupie na przykład. Więc jeżeli ktoś chce inwestować w startupy, chce budować sobie jakiś portfel spółek na sprzedaż, to alternatywna spółka inwestycyjna jest tu świetnym produktem.
To czy my, tutaj może to odważne stwierdzenie, ale czy my nie zmierzamy faktycznie w stronę raju podatkowego?
No niestety tu mamy, jest kilka takich ulg, które rzeczywiście są świetne i ich wprowadzenie jest rozsądne, o czym mówię. Mamy działalności, które łatwo jest przenieść za granicę. I rząd to zauważył, że pieniądze razem z przedsiębiorcami uciekają, na przykład do Estonii. I jeżeli wprowadzi się takie rozwiązania w kraju, to zachowuje się tych ludzi, zachowuje się ich kapitał i jeszcze można od nich ściągnąć jakieś podatki, więc jest to jak najbardziej słuszny kierunek. Tylko pytanie o formę wprowadzania tego. Podam przykład. Ostatnio weszła ulga IP Box dla programistów, firm programistycznych, która umożliwia płacenie 5% podatku dochodowego z działalności programistycznej, jeżeli spełni się szereg warunków. I teraz ulga od strony przepisów wydaje się prosta, zajmuje może półtorej strony w ustawie o PIT czy w ustawie o CIT, ale nikt jej nie rozumiał, nikt nie wiedział, jak ją stosować, więc ministerstwo wypuściło w lipcu liczące 86 stron objaśnienia do półtora stronicowej ulgi, które to objaśnienia jeszcze kierowały czytelnika do podręcznika Frascati, do różnych innych opracowań liczących setki stron, mówiąc, że z tym też trzeba się zapoznać, żeby rozumieć, czym jest ulga IP Box. Więc mamy programistę, który po prostu raz w miesiącu wystawia fakturę i on musiałby teraz przeczytać setki stron różnego rodzaju dokumentów, w ogóle nie związanych z tym, czym on się zajmuje zawodowo, żeby dowiedzieć się, czy może płacić 5 czy też 19% podatku. Więc idea słuszna, programiści nam uciekają, chcą rozliczać się gdzie indziej, to wprowadźmy takie przepisy, żeby nie było tego drenażu mózgów, żeby trochę nam płacili, żeby nie wyjeżdżali z Polski, żeby potem te swoje dochody wydawali w VAT-cie, akcyzie, inwestowali w nieruchomości. Pomysł słuszny, tylko realizacja beznadziejna. I nie dość, że zostało to źle zrealizowane na poziomie właśnie wprowadzenia prawa, to teraz jest jeszcze tragicznie realizowane na poziomie wykonania tego już przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Bo żeby skorzystać z tej ulgi, żeby to miało ręce i nogi, trzeba złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Czyli opisujemy, jak wygląda sytuacja i pytamy się urzędu, czy możemy zastosować tą ulgę IP Box. No i urząd zamiast powiedzieć tak, podatniku możesz, albo tak nie możesz, zaczyna dopytywać i podkładać podatnikom świnie. I co to są za świnie? Nie mówię o urzędnikach, tylko o tym, co oni podkładają podatnikom i jakie problemy im robią. Jeżeli ktoś we wniosku napisze, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową, bo tak mu się wydaje, to urząd odpisze: oczywiście, podatniku, jeżeli prowadzisz działalność badawczo-rozwojową, to możesz płacić 5% podatku dochodowego, korzystać z ulgi IP Box. Ale potem przyjdą na kontrolę i powiedzą, no tu stan faktycznie się nie zgadza, bo nie prowadzisz działalności badawczo-rozwojowej, a napisałeś, że prowadzisz. A my nie sprawdzaliśmy, czy prowadzisz, uwierzyliśmy ci na słowo, że prowadzisz działalność badawczo-rozwojową. Jak ktoś będzie sprytny i we swoim wniosku nie napisze, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową, tylko opisze, co robi i zapyta się, czy to jest to działalność badawczo-rozwojowa i czy w związku z tym może płacić 5% podatku, to urząd na przykład dopyta, wyśle listę 7 pytań z prośbą o uszczegółowienie, od kiedy prowadzi pan działalność badawczo-rozwojową. Ktoś na przykład wpisze jakąś datę. Jak wpisał jakąś datę, to już go nie ma, bo skoro od tej daty prowadzi działalność badawczo-rozwojową, to znowu nawet jak dostanie pozytywną interpretację, to on tak naprawdę go nie wiąże. No i takie rzeczy robią, próbują tutaj znaleźć haka na podatnika. Zamiast, jeżeli wprowadzili ulgę dla programistów, to przyznać, okej, to możecie płacić te 5%, bo jesteście programistami, zależy nam na was, to byłaby sytuacja prosta, a tak programiści boją się korzystać z tej ulgi, bo boją się, że potem będą musieli i tak ten podatek zapłacić. zapłacić. Mhm. Podobnie jest przecież z tym 9% CIT-em. To jest tak, że jeżeli przychody spółki ZOO są mniejsze niż 1 200 000 euro, płacimy 9%. Ale wystarczy tam, ile o złotówkę przekroczy te 1 200 000 euro. To nie jest, że od tego momentu, od przyszłych dochodów płacimy 19%. Od całego roku trzeba wstecznie zapłacić 19%, mimo że ktoś myślał, że będzie płacił 9% i tych pieniędzy może już nie mieć. Więc problem jest taki, że wprowadzamy te ulgi, to są w słusznym kierunku te ulgi, ale mają taki tyle wyłączeń, tyle różnych kluczków, że korzystanie z nich jest po prostu niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli się korzysta z nich samemu. I potem jeszcze urzędnicy wykorzystują te kluczki, żeby przedsiębiorcę zgnoić i mu te pieniądze zabrać.
A właśnie, no bo czy z twojego doświadczenia wynika, że dalej jest... jesteśmy częścią tej rzeczywistości, w której kiedyś na przykład słynna historia Romana Kluski, że po prostu ktoś przyszedł i ewidentnie jakby widać, że był plan zniszczenia człowieka i firmy. Czy takie rzeczy dalej się dzieją, czy teraz to już jest typowo, że urzędnik nie rozumie, więc przychodzi, coś tam kombinuje, chce więcej zarobić? Czyli taka wersja light, czy rzeczywiście dalej doświadczasz takiego czegoś wśród swoich klientów, że no... wszystko się tak układa, że prawdopodobnie na zlecenie dana firma została zaatakowana.
Niestety dalej takie rzeczy się dzieją. Nie jestem w stanie oszacować częstotliwości tego zjawiska, czy to jest więcej tego, czy mniej, no bo nie prowadziłem działalności 15 czy 20 lat temu, więc nie potrafię powiedzieć, ale niestety cały czas są firmy po prostu niszczone, że przychodzi urzędnik i chce firmę zniszczyć. To cały czas się dzieje.
I co my wtedy możemy zrobić? Możemy coś w ogóle zrobić? Nie wiem, porwać po dzieci?
Doskonale rozumiesz, że nie mogę nikomu nawet zasugerować takiego rozwiązania, ale niestety czasem ludzie naprawdę są bardzo zdesperowani, jeżeli tracą dorobek całego życia, no bo sam rozumiesz, rozwijasz firmę 10, 20, 30 lat, wszystkie pieniądze reinwestujesz, żyjesz skromnie, nagle ktoś chce ci to zabrać. To jest naprawdę straszne uczucie, straszna sytuacja i nigdy nie chciałbym być w skórze kogoś takiego, kto traci dorobek całego życia, tylko z tego powodu, że jacyś urzędnicy inaczej interpretują prawo albo zmienili swoją interpretację prawa. No podam przykład z fast foodami. Przez lata fast foody rozliczały się na 5% VAT-u, miały nawet na to korzystne interpretacje podatkowe. Teraz urzędy skarbowe twierdzą, że powinny płacić 8% VAT-u, w związku z czym powinni zapłacić zaległy podatek za wiele lat. Ale podatek VAT z całej swojej konstrukcji powinien tylko obciążać konsumenta, więc jeżeli oni mając interpretacje podatkowe nie pobierali od niego wyższego VAT-u, to jakim, czemu domagamy się teraz tego, żeby przedsiębiorca ze swoich pieniędzy wyłożył VAT za wszystkich konsumentów w swoim, nie wiem, McDonaldzie za ostatnie 4 lata? To naprawdę może kogoś bardzo po kieszeni uderzyć.
No a tu właśnie to może prowadzić do pytania, czemu przedsiębiorcy co do zasady są tępieni? I widać to po różnych regulacjach, ustawach i tak dalej, skoro jest to grupa, która jakby nie było odpowiada za tworzenie nowych miejsc pracy, czyli w dużej mierze za rozwój w ogóle całego kraju. No to chyba powinno zależeć.
Ale ludzie tego nie rozumieją. Ludzie w Polsce niestety nie rozumieją tego, że to dobrobyt się bierze z pracy, z bogactwa, z przedsiębiorczości, z oszczędności, ale to PKB całe jest wytwarzane w firmach. To nie jest tak, że ktoś wytwarza PKB gdzieś poza firmą. Wszystkie pieniądze są wytwarzane w przedsiębiorstwach, nie w urzędach, nie w Sejmie, nie w Senacie. Ludzie myślą, że będzie im lepiej, jeżeli politycy zadekretują, że nagle będą mieli więcej pieniędzy, ale bogactwa, dobrobytu się nie dekretuje żadną ustawą. Do tego się dochodzi ciężką pracą, czy też przedsiębiorczością. Jeżeli będziemy utrudniali życie ludziom, którzy potrafią to robić, no to wszyscy będziemy od tego biedniejsi. Niestety mamy w Polsce taką mentalność, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to się dorobił, jest złodziejem, wyzyskiwaczem, wyzyskiwał swoich pracowników, ma tyle pieniędzy, a jeździ ciągle na wakacje, jeździ dobrym samochodem, to należy mu to zabrać na przykład. Mamy w Polsce trochę przedsiębiorców, ale tak wyborczo to nie jest niestety znaczący elektorat. Zresztą wielu, nie jest tak, że ja wybielam przedsiębiorców, twierdzę, że są święci. Wielu przedsiębiorców bardzo dobrze żyje z tego systemu. Mają układy z politykami, ze spółkami miejskimi, z radnymi czy z posłami. Mają dostęp ułatwiony do przetargów czy do jakichś informacji, więc niestety jest wiele czarnych owiec, którzy korzystają bardzo dobrze na obecnym systemie. Bo jeżeli tam 40 kilka procent PKB przechodzi przez ręce urzędników i polityków, no to siłą rzeczy te pieniądze są gdzieś wydawane, no i trafiają też do różnych przedsiębiorstw, więc są niestety bardzo dużo, niestety dużo jest przedsiębiorców, którzy korzystają z tego, jak jest, ale cała reszta niestety musi się do tego dokładać. I wyborczo już niestety politycy zauważyli, że znacznie skuteczniejsze jest obiecanie komu jakichś pieniędzy, a przerzucenie kosztów tego na przedsiębiorców. Zwróćmy uwagę, jak to wygląda od strony chociażby podatków. Do telewizji trafia przekaz, że się PIT obniżył z 18 do 17%, albo że CIT się obniżył do 9%. I ludzie myślą, o jak super, obniżają podatki, o co tym jeszcze wolnościowcom chodzi. A ludzie nie widzą tego, jak to w środku wygląda, jaka jest ta cała maszyneria stojąca za podatkami. No jeżeli ustawa o PIT wzrosła z 250 do 320 stron w czasie rządów obecnej władzy, a stawka PIT zmniejszyła się tam do 17%, no to jest jedna linijka, tak? To co jest w pozostałych 70 stronach, że to zmienia nasze prawo podatkowe. I tego podatnik, wyborca nie widzi, no bo on nie zagląda w ustawę o PIT, nie czyta tego, nie płaci tego podatku, tylko znaczy płaci swój podatek z umowy o pracę, ale nie widzi tego wszystkiego, co stoi za policzeniem podatku PIT dla przedsiębiorcy, jeżeli jest jednoosobowym przedsiębiorcą czy jakąś spółką cywilną. I ludzie tego nie widzą i politycy to bardzo cynicznie wykorzystują.
A czy opłaca się jeszcze, może nie, czy się, nie tylko czy się opłaca, ale czy się da jeszcze mieć firmę zagraniczną, będąc Polakiem żyjącym w Polsce?
Jest to niebezpieczne i w wielu branżach nie da się. W wielu branżach się nie da tego legalnie zrobić. Mamy coraz więcej ograniczeń, one weszły w ciągu ostatnich kilku lat. No jeszcze 5-6 lat temu, jak ktoś płacił w Polsce CIT, to znaczy, że chciał płacić. A jeżeli nie wiedział, jak go nie płacić, to znaczy, że naprawdę jest niezorientowany. Jak ktoś płacił, to znaczy, że to jest jego decyzja, że z jakiegoś powodu, mniej lub bardziej sensownego, chcę płacić podatki. Ale przez ostatnie kilka lat to zostało naprawdę mocno uszczelnione i jest to teraz, jeżeli chcemy być zgodni z prawem, to ciężkie. Mamy takie nieprzyjemności, jak chociażby klauzula obejścia prawa. Jeżeli mamy jakąś spółkę zagraniczną, wszystko jest zgodne z przepisami, a urzędnik stwierdzi, że to została ta spółka postawiona tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my nie płacili podatku, że jest to struktura sztuczna, to stwierdza, że tej struktury nie ma, mamy płacić podatek w Polsce. Mamy przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej. Jeżeli mamy spółkę za granicą i ona ma tam dochody, a kraj, w którym spółka jest zarejestrowana, ma niższą stopę opodatkowania niż w Polsce, to płacimy w Polsce podatek od dochodów tej spółki zagranicznej, mimo że nawet sobie ich nie wypłacamy. One mogą być dalej na poziomie spółki, nie wypłacamy dywidendy, to i tak jako udziałowiec musimy zapłacić podatek w Polsce. Możemy to oczywiście obchodzić, stawiać tam jakichś słupów, dyrektorów nominowanych czy udziałowców nominowanych, ale ostatnio weszły przepisy o kontroli faktycznej. Jeżeli mamy kontrolę faktyczną nad tym przedsiębiorcą, nawet jeżeli nie wynika to wprost z jakichś tam zapisów, ale po prostu ją mamy, to i tak płacimy dochody, podatek w Polsce od zagranicznej spółki kontrolowanej. Do tego przychodzą sprawy związane z miejscem faktycznego zarządu. Na całym świecie miejsce faktycznego zarządu to miejsce, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje. Czyli dyrektorzy z całego świata mogą zjechać się do Londynu, raz w roku podjąć kluczowe decyzje, no to spółka ma miejsce faktycznego zarządu w Londynie. W Polsce nie. Jest to potwierdzone wieloma wyrokami sądu. Jeżeli możemy raz na kwartał latać do Estonii czy na Maltę, ale jeżeli mieszkamy w Polsce, będąc dyrektorami spółki zagranicznej, to znaczy, że spółka ma miejsce faktycznego zarządu w Polsce i znowu podatek powinniśmy płacić w Polsce. I teraz jedna rzecz to teoria, druga to praktyka. To, co ja mówię, to jest teoria. W praktyce takie postępowania się zdarzają, ale póki co są rzadkie. Ale to w każdej chwili może przyspieszyć, bo te przepisy już obowiązują. Urzędnicy za rok, za 2 lata albo za 3 lata, zresztą mają na to 5 lat, mogą sobie o tych przepisach przypomnieć i każdemu kazać zapłacić podatek, załóżmy, za 4 lata wraz z odsetkami. Wtedy to będzie bardzo niebezpieczne. Więc praktyka jest taka, że często jeszcze uda się mieć na przykład spółkę na Malcie czy w Estonii, to będzie pięknie działać, ale tylko dlatego, że urzędy skarbowe są niekompetentne i nie prowadzą kontroli pod tym kątem. Podam ostatni drastyczny przykład, o którym się niedawno dowiedziałem. Zastanawiałem się, jak to jest, że tyle kancelarii proponuje założenie spółki na Malcie, które ma być komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej. No bo zgodnie z polskim prawem podatkowym to się w ogóle nie spina, bo jeżeli mamy zagranicznego komandytariusza w polskiej spółce komandytowej, to on będąc komandytariuszem tworzy zakład w Polsce i musi od dochodu tego zakładu zapłacić po prostu podatek. Tu sprawa jest prosta, nie ma miejsca na żadną interpretację. Ale są kancelarie, które cały czas zakładają te spółki na Malcie, które zostają komandytariuszami. Myślałem, jakim cudem to może działać, czemu oni nie płacą podatku. Dopiero niedawno się dowiedziałem. Chodzi o to, że system urzędów skarbowych nie jest spięty z daną bazą danych KRS. To znaczy urząd skarbowy ma bazę podatników, ale nie ma bazy komandytariuszy i nie potrafi sobie jednego z drugim połączyć. W związku z czym oni nie wiedzą, że ta spółka maltańska powinna płacić podatek, bo nie mają zmeczowanej jednej bazy danych z drugą bazą danych. Gdyby to zrobili, to od razu bym wyskoczyło, że mamy spółki maltańskie, które nie płacą podatku w Polsce. Ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Nie wiem, czy z niekompetencji, czy nie mieli na to czasu, czy nie są świadomi tego problemu, ale w praktyce taka spółka działa, chociaż nie powinna mieć prawa działać. To powinno od razu wyjść, ale sobie działa.
To jest w ogóle niesamowite, jak to wszystko funkcjonuje. A jeszcze by można zadać pytanie, no dobra, a po co, to pod moim filmem też o spółkach wiele osób o to pytało i też mnie to tak właśnie zastanawia ta obawa, że ludzie tak mają, że no dobra, przecież to musi być jakiś taki haczyk, że dobra, no to jeżeli normalnie PIT jest 17, a CIT, jak się ma spółkę, jest 9, to nie może tak prosto działać, czyli to jest oszustwo. Zwłaszcza ludzie, którzy nie prowadzili nigdy spółki, no obawiają się, że to nie może tak być. Czyli co? To tak naprawdę w praktyce jedynym problemem jest wyciąganie tych pieniędzy, tak? Nie jest to oszustwo.
To jest całkowicie legalne, można płacić 9% podatku CIT, jeżeli się nie przekroczy przychodów 1 200 000 euro. To nie jest żadne oszustwo, to nie jest żadna nielegalna optymalizacja podatkowa. Nie mam metody, żeby to jakoś zakwestionować, że nie możecie płacić. Macie spółkę z o.o., płacicie 9% CIT, chyba że powstało na wynik jakiegoś przekształcenia, wniesienia aportu, to wtedy nie. Ale jeżeli to jest zwyczajna spółka z o.o. założona za kapitał pieniężny, to macie 9% CIT. A w przyszłym roku być może nawet 0% CIT, co sprawi, że atrakcyjność spółek po prostu jeszcze bardziej wzrośnie.
Super. No to, bo mamy, ja w ogóle pocieszę słuchaczy, że te niektóre rzeczy, zwłaszcza jak są bardziej techniczne, że spółka matka, spółka córka, komandytowa, to tak naprawdę jest w większości problem takich osób jak ty, bo to ty z tym siedzisz, a dla nas prostych przedsiębiorców tak naprawdę trzeba tylko jakiś nadać kierunek. Już fachowcy się tym później zajmują, bo ja też się tego sam zawsze obawiałem, że takie rzeczy będę musieć rozkminiać, no ale na szczęście wiem, że przedsiębiorca głównie musi odpowiadać na parę bazowych pytań.
Tak, tak. Przedsiębiorcy są od tego, żeby rozwijać swoje firmy. Przedsiębiorcy powinni skupiać się na tym, jak mieć lepszy produkt, jak znaleźć więcej klientów, jak lepiej sprzedać im swój produkt, to jest coś, czym powinni się martwić. Martwienie się podatkami, jakimiś rozwiązaniami księgowymi, papierkowością powinni scedować na księgowych, prawników, doradców podatkowych. Nie każdy robi to, na czym się zna, wtedy każdemu będzie lepiej i wasze firmy będą lepiej działać, więc nie bójcie się spółki z o.o., bo tam muszą być jakieś uchwały zarządu, czy zatwierdzanie sprawozdań finansowych. To wszystko robią prawnicy, to wszystko robią księgowi, wy się tylko podpisujecie i więcej nie trzeba robić. Spółką z o.o. można się posługiwać prawie tak samo, jak jednoosobową działalnością gospodarczą, jeżeli ma się to dobrze postawione i na co dzień nie ma się z tym zbyt wielu komplikacji. To komplikacje mają księgowi, którzy muszą dekretować, rozksięgowywać na jakieś konta księgowe. Tak, księgowy się ze spółką więcej namęczy, ale dla przedsiębiorcy to nie jest jakieś bardziej skomplikowane niż w przypadku jednoosobowej działalności.
Potwierdzam. No to dobra, to zrobiło się poważnie, więc teraz pogadajmy o prostytucji i jagodach. Wzywa skarbówka człowieka do wyjaśnień. Jakim cudem pan kupił mieszkanie albo samochód? Jak pan nie ma pieniędzy, bo pan mało zarabia? No i bardzo często wujek Google podpowiada, że trzeba albo stwierdzić, że to jest nierząd, że uprawialiśmy nierząd, więc stąd mamy pieniądze. No albo na przykład handel tam właśnie no, jakimiś jagódkami przy lesie i to też mieliśmy prawo robić w sposób no, nieopodatkowany. No i jakoś tak nas zbieraliśmy. Czy to przechodzi? Wiem, że już ten mit w jednym miejscu rozwalałeś, ale myślę, że dużo osób tego mogło nie znaleźć.
W praktyce to nie przechodzi. To znaczy, jak wygląda praktyka? Mamy kontrolę z nieujawnionych źródeł przychodu, czyli wydaliście pieniądze, na które nie macie pokrycia i urzędnik pyta się, skąd są te pieniądze. No to ktoś mówi, że z prostytucji, ponieważ prostytucja nie jest opodatkowana, więc można się prostytuować na lewo i na prawo i nie zapłacić od tego ani złotówki podatku. Tylko problem jest taki, że urzędnik nam na słowo nie uwierzy. Zacznie zadawać nam pytania. Kto wie ze naszych znajomych czy rodziny, że jesteśmy prostytutką. Przepytają naszą rodzinę, przepytają naszych sąsiadów, to znaczy zapukają do sąsiadów, zapytają się, czy mają Państwo świadomość, że to sąsiad się prostytuuje, czy też sąsiadka się prostytuuje. To często jest bardzo nieprzyjemne, bo nie chcemy, żeby takie informacje chodziły po naszych najbliższych. Następnie zapytają się, kto był naszym klientem. Gdzie przyjmowaliśmy klientów? Czy to był jakiś hotel? Czy to było gdzieś w jakiejś dyskotece, w lesie, w naszym prywatnym mieszkaniu, gdziekolwiek indziej? No więc jeżeli powiemy, że w hotelu, to spytają się, w którym hotelu, przepytają dostają tam obsługę, czy jesteśmy tam częstym gościem, czy często nas widzieli. Jeżeli to będzie w naszym mieszkaniu, no to znowu przepytamy sąsiadów, czy też rodzinę, czy często jacyś dziwnymi ludźmi przychodzimy do tego miejsca. Jeżeli to będzie, z kolei powiemy, że w mieszkaniu u klienta, no to poproszą o adresy, u którego klienta, pod jakim adresem, jeżeli ktoś to, no nikt tego nie poda, bo tego się nie da sfabrykować. Następnie zlustrują nas swoim urzędniczym wzrokiem i ocenią, ile jesteśmy w stanie zarobić w tym zawodzie, bo mają swoje tabelki, że prostytutka tak wyglądająca w takim wieku to zarabia tyle, a tak wyglądająca w takim wieku to zarabia trochę mniej. No i praktyka będzie taka, że nie jesteśmy w stanie udowodnić tego, że jeżeli nie wykonywaliśmy tego zawodu, że robiliśmy to w jakimś hotelu, bo nie mamy na to kwitów, u siebie w mieszkaniu też nie, więc wyjdzie, że robiliśmy to gdzieś w lesie albo w dyskotece. Taka usługa wiele nie kosztuje, w związku z czym to wycena w tabelce urzędnika będzie na bardzo niskim poziomie. No i na koniec takiego postępowania podatkowego dowiemy się, że urzędnik może nam uwierzyć, że byliśmy prostytutką, ale bardzo tanią i kiepską, która na tym mogła zarobić bardzo mało pieniędzy, więc i tak będziemy musieli zapłacić te 75% podatku. Jak się odwołamy do sądu, to sąd to przyklepie i jeszcze opublikuje ten wyrok w internecie, anonimizując tylko nam nasze nazwisko do pierwszej litery. Jak mamy nietypowe imię, to już w ogóle będzie wstyd. Są takie wyroki właśnie sądu administracyjnego w związku z prostytucją, gdzie ktoś w ten sposób chciał się tłumaczyć, że w ten sposób zarobił pieniądze i mamy bardzo nietypowe imię, które jest w wyroku, tam potem pierwsza litera nazwiska i już to jest uwiecznione, możemy się pochwalić dzieciom czy wnukom, że byliśmy kiedyś prostytutką, więc naprawdę nie polecam tej metody tłumaczenia się z niej ujawnionych źródeł przychodu. Ona po prostu nie działa, są znacznie lepsze, skuteczne i działające metody.
Jakiś przykład możesz podać? Jakiś taki, który można podać? No.
Wolałbym nie. To nie są rzeczy, które powinny chodzić w domenie publicznej, bo to tylko zaszkodziłoby osobom korzystającym z tych metod.
No tak, i szybciej pewnie by je można też zablokować, gdyby
dokładnie,
ktoś wiedział,
że... Mamy patenty, które po prostu przechodzą przez urzędy skarbowe i lepiej, żeby one dalej przechodziły.
A to jest prawda, że oni są tak złośliwi i faktycznie przechodzą zawsze w piątym roku, cokolwiek zrobiliśmy?
Nie zawsze, ale często. Bardzo lubią przychodzić po trzecim, czwartym roku, tak żeby z jednej strony po to, żeby odsetki urosły, żeby tego podatku więcej nas zedrzeć. Z drugiej strony po 3-4 latach często nie pamiętamy, co się wydarzyło. Po prostu nie pamiętamy. Jest jakaś faktura i naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć genezy tej faktury, o co w ogóle chodziło. No jak nie potrafimy tego w żaden sposób wytłumaczyć, to my mamy problem, a nie urzędnik skarbowy. Więc liczą na naszą niepamięć, liczą na to, że doliczą nam odsetki. No i też wtedy po ich stronie często stoi już ugruntowana jakaś praktyka orzecznicza. Jak wchodzi nowy przepis, na początku nikt nie wie, jak go stosować, więc jedni stosują go w jeden sposób, drudzy w drugi sposób. Po roku, dwóch, trzech niektóre sprawy trafią do sądu i wtedy już wiadomo, jak sąd na tą sprawę patrzy. No to wtedy idziemy do tych, którzy patrzyli na tą sprawę inaczej, bo działali w dobrej wierze, opodatkowali się w jakiś sposób, no a potem po latach wyszło, że tak nie można i podatnik ma problem. Do tego jeszcze niestety jest powszechna praktyka stawiania przedsiębiorcom, podatnikom zarzutów karnoskarbowych po to, żeby przerwać bieg przedawnienia, bo jeżeli podatnik usłyszy zarzuty z KKS-u, to w takim razie przedawnienie przerwamy i możemy się tym podatnikiem bawić bardzo długo. No i niestety ostatnio nawet rzecznik praw przedsiębiorców, pan Abramowicz, zwracał na to uwagę, że mamy ewidentne przykłady, kiedy postawiono komuś zarzuty tylko i wyłącznie po to, żeby przerwać bieg przedawnienia. Wtedy człowiek, który jest normalnym, uczciwym podatnikiem, normalnym przedsiębiorcą, nagle się czuje jak przestępca, bo stawia się mu zarzuty karnoskarbowe, robi się z niego przestępcę tylko po to, żeby mieć więcej czasu na sprawdzenie poprawności jego rozliczeń podatkowych. Na co oczywiście czas był wcześniej, ale urząd zwlekał do ostatniej chwili i nie wyrobił się, więc stawia zarzuty po to, żeby dalej móc zbadać sprawę. Zresztą jeden z bardziej znanych doradców podatkowych, pan Andrzej Ladziński, ma teraz przez to postępowanie dyscyplinarne, ponieważ powiedział, że w Ministerstwie Finansów, w Skarbówce, właśnie jest to być może największa w Polsce zorganizowana grupa przestępcza, ponieważ urzędnicy często łamią prawo poprzez nadużywanie prawa i stawianie zarzutów tam, kiedy to nie jest właściwe. I urzędnicy zamiast się zreflektować i zmienić swoją politykę, to wystąpili z wnioskiem do rzecznika, do sądu dyscyplinarnego, czy tam rzecznika dyscyplinarnego Izby Doradców Podatkowych, żeby utemperował pana Ladzińskiego, że nie powinien w sposób wyrażać się urzędnikom.
No, widzieliśmy kiedyś nawet takie forum dla urzędników, jakieś takie, nie było to wewnętrzne forum, dało się tam wejść i...
Było forum skarbowcy?
To było to?
Regularnie je czytam, regularnie je czytam. Bardzo cieszę się, jak zawsze, jak tam trafiam, więc pozdrawiam kolegów skarbowców.
Gdy ludzie rozmawiają ze sobą i na przykład, o, macie może pomysł, jak dojechać takiego gościa?
Tak, tam są takie rzeczy, to od lat urzędnicy, tam są oczywiście dobrzy urzędnicy i źli urzędnicy, nie generalizujmy. Są tam porządni ludzie, którzy rozumieją, jak działa świat, którzy rozumieją, że te podatki nie są dobre, którzy chcą działać zgodnie z prawem, ale niestety jest pewna grupa urzędników, którzy posuną się do nadużycia prawa tylko dlatego, żeby komuś ten podatek nałożyć. I to niestety z tym trzeba walczyć.
To jest szokujące. No to w takim razie jak budować majątek? Dajmy na to, ktoś chce, na pewno dużo, znaczy na pewno wiem, że tak jest, dużo osób, które nas oglądają, inwestuje na przykład w nieruchomości. Co jest lepiej robić? Kupować te nieruchomości na siebie, a biznes prowadzić osobno? Czy może wprowadzać te nieruchomości do spółki? Tylko, że wtedy ryzykujemy, że jeżeli tej spółce coś się stanie, no to tym nieruchomościom również.
Ja osobiście jestem zwolennikiem rozdzielania majątku prywatnego od majątku firmowego, rozdzielania ryzyka od majątku i jakie są tego konsekwencje. Pierwsza taka, dobrze nie jest kupować, nie jest dobrze kupować nieruchomości na spółkę. Dlaczego? Jak kupicie nieruchomość na spółkę, jak będziecie chcieli ją sprzedać za 10 lat, to zapłacicie podatek, bo wartość tej nieruchomości po prostu wzrośnie. Tak nieruchomości drożeją z czasem. Jeżeli sprzedacie taką nieruchomość z majątku prywatnego, to nie zapłacicie podatku, bo po 5 latach nie ma podatku ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli będziecie chcieli mieszkanie podarować dzieciom, rodzeństwu, rodzicom, komukolwiek, to z majątku prywatnego po prostu to robicie i nie płacicie podatku od darowizn w najbliższej rodzinie. Nie możecie komuś podarować mieszkania ze spółki z o.o. To z działania na szkodę spółki nie wolno. Więc jeżeli mamy nieruchomości w spółce, to niestety korzyści podatkowych to za bardzo nie mamy, za to mamy problemy podatkowe. Znacznie lepiej jest mieć nieruchomości w swoim prywatnym majątku. Natomiast dobrze jest rozdzielać prywatny majątek właśnie od majątku firmowego, to znaczy założyć tam przed spółkę z o.o., nie działać zbyt długo na jednoosobowej działalności. Na początku to jest najlepsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Możesz się z tym nie zgadzać, ale na samym początku uważam, że to jest lepsze niż spółka z o.o., chociażby problemy z likwidacją, z pozbyciem się tego. Jak mamy kogoś, kto jest kompletnie zielony, lepiej, żeby miał na początku jak najniższe te koszty stałe, niech on korzysta z małego ZUS-u, który na początku jest śmiesznie niski, niższy niż opłaty księgowe za spółkę. Na początku jednoosobowa działalność, potem spółka z o.o. i wtedy już rozdzielamy w tym momencie swój majątek prywatny od swojego majątku firmowego, tak? Więc jak coś złego się stanie ze spółką, dalej mamy dom, dalej mamy gdzie mieszkać, mamy swój samochód, oszczędności, nic tam się złego nie dzieje. To jest pierwsza rzecz. Ale druga, dobrze jest rozdzielić swój majątek firmowy od swojego majątku objętego ryzykiem. To znaczy zakładamy na przykład dwie spółki z o.o. Do jednego ładujemy samochody, jakąś halę firmową, maszyny, a do drugiej działalność operacyjną, gdzie mamy kontrahentów, pracowników, następnie podnajmujemy z jednej spółki do drugiej majątek. I wtedy, jeżeli szlak trafia tą spółkę operacyjną, to nie tracimy majątku. Czyli możemy mieć firmę transportową, gdzie tiry są w jednej spółce, klienci, pracownicy są w drugiej spółce i w razie, jeżeli coś się wydarzy, nie tracimy majątku. To jest naprawdę bardzo ważne. Możemy to zrobić inaczej, to znaczy trzymać majątek na swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i wynajmować go swojej spółce, czyli jakieś nieruchomości, hale, nie wiem, magazyny, biuro, samochody, maszyny budowlane, cokolwiek. Wszystko trzymamy na jednoosobowej działalności. Mamy jednokrotne opodatkowanie wtedy od tego. Wynajmujemy te rzeczy co miesiąc w swojej spółce, a spółka ma pracowników, klientów, kontrahentów i całe ryzyko. Czyli rozdzielamy majątek, nawet firmowy wtedy, od majątku, który ewentualnie podlegałby jakiejś egzekucji. Dobrze też mieć spółkę komandytową w pewnym momencie. Wtedy wstawiamy tą spółkę za jako komplementariusza i majątek też wtedy możemy wynajmować tej spółce komandytowej. Wtedy również unikamy podwójnego opodatkowania, więc w pewnej skali dobrze jest mieć spółkę z o.o., ale nie samą, tylko albo z działalnością, albo wbudowaną spółkę komandytową po to, żeby nie ryzykować majątkiem na wypadek jakiejś tragedii. Mhm.
A propos tragedii, częste pytanie w internecie, zwłaszcza ludzi, którzy dopiero co po raz pierwszy dostali jakieś kary albo zetknęli się z aparatem państwowym, że tak powiem, czy za długi się idzie siedzieć? Na przykład ktoś dostanie karę, nie wiem, 50 tysięcy, bo czegoś niby nie dopełnił, albo coś tam 3 lata temu zrobił, źle naliczył. Czy on się powinien obawiać, że teraz przyjdą na glebę?
Zanim państwo się bardzo wzięło za karuzele podatkowe, rocznie do więzienia za podatki szło w skali kraju kilkanaście osób. Niewiele. Teraz trochę więcej, ale to ludzie organizujący wyłudzanie VAT-u, czyli to nie są normalni przedsiębiorcy, tylko taka bardzo specyficzna kategoria. Co do zasady, raczej za podatki siedzieć nie pójdziecie, jeżeli nie będziecie mieli z czego oddać pieniędzy. Można oczywiście teoretycznie, czasem nawet w praktyce pójść siedzieć za podatki, ale to specjalny przypadek. Co do zasady, raczej to wam nie grozi. Może tak się wydarzyć, jak będziecie mieli pecha, ale nie jest to absolutnie norma. To nie jest norma.
Okej. Jakiś taki klasyczny błąd przedsiębiorców, którzy popełniają w kontekście księgowym, taki, z którym się często spotykasz, że później musisz nadrabiać, nie wiem, że żałujesz, że nie przyszli wcześniej, bo trzeba odkręcać.
To tak, spółka z o, gdzie jeden udziałowiec ma na przykład 1%, to jest częste.
Czyli ile, 10-20 lepiej?
Był już chyba jeden wyrok, że 10% zostało za iluzoryczne. Uważam to za pewną przesadę. Sądzę, że 9% jest w miarę bezpieczne, ale też zależy od sytuacji. To w praktyce ciężko mieć z tym problem, żeby ktoś się o to przyczepił, ale 1% naprawdę nie powinno być. Spółka komandytowa, gdzie udziały pomiędzy w zysku pomiędzy komplementariuszem i komandytariuszem nie są proporcjonalne do wkładów do tej spółki. Czyli kiedyś jeszcze kilka lat temu było tak, że komplementariusz mógł wnieść bardzo dużo majątku do spółki komandytowej, a dostać w zamian 1% udziałów, a komandytariusz nic nie wnosił, a miał 99% udziałów. To jeszcze 10 lat temu przechodziło, teraz tak nie wolno. Mamy obowiązek stosowania cen rynkowych przy podziale zysku pomiędzy komplementariusza i komandytariusza w spółce komandytowej i musimy te jeżeli chcemy dla siebie jako komandytariusza dać większy udział w zysku, to musimy to czymś podeprzeć, na przykład jakimś wkładem do tej spółki. No i miałem też niedawno, 2-3 tygodnie temu, klienta z nowo utworzoną niedawno spółką komandytową, któremu to trzeba było odkręcać, ponieważ źle porozdzielał udział w zysku. Spółka za granicą, niedostosowana do obecnych przepisów, zakładana, jak jeszcze zakładana 4-5 lat temu, to rozumiem, ktoś to założył zgodnie z ówczesnym prawem, było to w porządku, potem prawo się zmieniło, a podatnik, klient nie dostał informacji, że powinien zmienić tą swoją strukturę, więc też informuję ich, że to już nie działa, to można robić, ale nie jest to legalne. Urząd się może do tego przyczepić. No najgorzej jest, jak widzę taką spółkę na Malcie czy w Estonii założoną w tym roku na przykład przez kogoś, całkowicie niedostosowaną do obecnej sytuacji prawnej. To jest niestety częste. Ludzie bazują na podstawie wiedzy sprzed roku, dwóch. Sam zresztą się do tego przyczyniłem. Nagrałem taki filmik o spółce w Estonii, który się bardzo dobrze rozszedł. Nagrałem w czerwcu 2018 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ale po pół roku się przepisy tak zmieniły, że tam ta wiedza już jest nieaktualna. Nagrałem oczywiście aktualizację, tak żeby obejrzały ją osoby, które po pół roku z roku 2019, żeby wiedziały, że teraz już tak nie wolno, ale i tak cały czas trafiają do mnie osoby tylko na bazie tego pierwszego filmiku i próbują, chcą mieć spółkę w Estonii, która w sposób przedstawiony wtedy by po prostu już nie mogła funkcjonować w miarę normalnie.
Dobra, no to takie pytanie w zasadzie prawne bym powiedział, czy w ogóle da się w Polsce prowadzić legalnie firmę, bo ja sam sobie je zadawałem wiele razy. Czy to jest możliwe technicznie?
Technicznie, praktycznie, tak od strony inżynierskiej da się, w sensie można prowadzić firmę i może się nic z tą firmą złego nie stać, ale od strony teoretycznej, prawnej, no nie ma takiej w ogóle możliwości. Państwo co chwilę dorzuca nowe obowiązki dla przedsiębiorców, nawet ich o tym nie informuje. No ostatnio weszły te przepisy o centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych. Nie wiem, czy wiesz, że teraz jak zakładasz spółkę z o.o., to masz 7 dni na zgłoszenie udziałowców tej spółki jako beneficjentów rzeczywistych do tego Cerbera, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a jak tego nie zrobisz, to ci grozi 1 000 000 złotych kary. Rozumiesz? 1 000 000 złotych. I to nie jest żaden stopniowalny, że jak spóźnisz się miesiąc, to płacisz 500 000, jak spóźnisz się rok, płacisz 1 000 000, czy większe firmy płacą bańkę, a mniejsze płacą 10 tysięcy. Każdy z najmniejszej spółki ZOO może zapłacić 1 000 000, jeżeli się spóźni ze zgłoszeniem do Cerbera. Słyszałeś o tej akcji? Nie wiem, rząd informował ludzi, zgłaszajcie się do CRBR. Jak zakładasz spółkę przez S24, pojawia się wielki komunikat, pamiętaj, żeby w ciągu 7 dni zarejestrować jeszcze w innym urzędzie? Nie. Propaganda jest taka, że mamy jedno okienko i rejestrujemy się tylko przez S24, czy tam teraz przez EKRS. A tam jest obok jeszcze drugi rejestr, do którego trzeba się zapisać, o czym ludziom już nie mówią. Nie wiem, czy po to, żeby te kary zbierać, czy o co chodzi. Wchodzi teraz te BDO, czyli ten rejestr z kolei zajmujący się odpadami. I nie musisz handlować śmieci, nie musisz mieć spalarni śmieci. Możesz być kosmetyczką, fryzjerką, możesz mieć samochód firmowy, zużywać opony, akumulator i też już musisz być w tym rejestrze. Jeżeli cię tam nie ma, to znowu 1 000 000 złotych kary. I jak rozumiem, jak ktoś nie ma miliona, to się może tym nie przejmować, ale jeżeli ktoś ma, to może się zestresować, że co, założy normalną firmę, czy prowadzi swoją firmę tak jak rok, dwa lata temu i nagle za RODO 2 miliony, za BDO milion, za centralny rejestr kolejny milion. No, jeżeli się już wprowadza takie nowe obowiązki, to powinno się robić wyłączenie dla najmniejszych przedsiębiorców, zgodnie z jakąś zasadą proporcjonalności, że spalarnia śmieci powinna podlegać pod inne przepisy niż fryzjerka, tak? Że firma jakaś zajmująca się telemarketingiem, czy Facebook, czy firma handlująca danymi osobowymi, powinna podlegać pod inne przepisy niż na przykład, nie wiem, kurier, czy ktokolwiek inny. To, że okej, tu i tu mamy dane osobowe, ale sankcje powinny być inne, czy przepisy powinny być inne, żeby najmniejsi przedsiębiorcy pod tym względem byli traktowani jak konsumenci, bo to nie są jakieś wielkie firmy, a podlegają pod te same przepisy, co największe przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące BHP, kodeks pracy, prawo pracy, tego nikt nie spełnia. No, w ogóle nie ma możliwości, żeby w każdej firmie te wszystkie kolory blatów się zgadzały, to odległości w centymetrach klawiatury od brzegu biurka. Wielu przedsiębiorców nie bada swoich gniazdek elektrycznych, nie bada żarówek, nie prowadzi szkoleń z ekspresu do kawy, czy tam z mikrofalówki, no bo też na wszystko szkolenie powinny być. Powinno się mieć odpowiednie instrukcje dla każdej mieszaniny substancji chemicznych. Ktoś może zapytać, jaką firmę może mieć substancję chemiczną, czy jego mieszaninę. Ludwik, płyn do mycia naczyń, jakiś Cilit. No jeżeli macie Ludwik w pracy i myjecie naczynia po jakiejś filiżance do kawy, no to powinniście mieć odpowiednią charakterystykę tych substancji chemicznych. Te przepisy wprost mówią, jak ktoś nie ma, to płaci karę. Więc no nie da się spełnić w praktyce tych wszystkich wymagań. Ktoś normalnie zakłada biuro, zatrudnia pracownika, stawia biurko i myśli, że działa zgodnie z prawem, a tu gucia, nieprawda. Masz od razu mnóstwo szkoleń do zrobienia, certyfikatów, zabezpieczeń, całe segregatory dokumentów i nikt tego nie robi. Całe szczęście urzędnicy również tego za bardzo nie kontrolują, chyba że komuś chcą zrobić trochę na złość, no to wtedy jak najbardziej przyjdą mi taką karę wlepią. Więc wywiad miałem ostatnio na ten temat, nie pamiętam, czy w Rzeczpospolitej, czy w takim innym dzienniku, gdzie właśnie mówiłem, stawiam tezę, że w Polsce nie ma przedsiębiorcy, który działa 100% zgodnie z prawem. Jest to fizycznie po prostu teoretycznie niemożliwe, żeby ktoś spełnił wszystkie nakładane na niego warunki. No, nie dość, że tych obowiązków jest mnóstwo, to one jeszcze cały czas się zmieniają. No, ustawa o VAT. Ostatnio nowelizacja ustawy o VAT wchodzi co 2 miesiące. Czyli co 2 miesiące wchodzi istotna zmiana. I tu nie dość, że się przedsiębiorcy gubią, księgowi się gubią, doradcy podatkowi się gubią. No każdy się gubi, bo nie jest w stanie nadążyć z tymi przepisami. Byłem tydzień temu na debacie podatkowej i oprócz mnie tam był pan Abramowicz, rzecznik przedsiębiorców, i był też pan Jerzy Martini, chyba największy w Polsce ekspert od podatku VAT. Od 20 lat zajmuje się tylko i wyłącznie VAT-em. Cały jego świat to VAT. Nic innego pewnie nie umie, tylko zajmuje się VAT-em. Pewnie nawet nie wie, jakie są stawki w podatku dochodowym, tylko siedzi w VAT-ie. I on powiedział, że już ma dosyć tych zmian w VAT-ie, że jest ich za dużo, że się gubi, że już w kalendarzu szuka, jaka jest data, które przepisy teraz obowiązują, a które nie obowiązują. Więc jeżeli z VAT-em problem zaczyna mieć największy w Polsce ekspert zajmujący się VAT-em, to znaczy, że zwyczajny przedsiębiorca nie ma szans na tym nagonić.
To jest szokujące, ale powiedzmy, że zostańmy przy śmiechu niż przy płaczu. Jeszcze tylko ten rejestr beneficjentów rzeczywistych, oglądają nas osoby, które założyły już spółki w przeszłości, to dodajmy, że dla nich czas, żeby się tam zgłosić, jest do kiedy? Do kwietnia?
Jakoś kwiecień, marzec jest. Dla spółek z o.o. powstałych przed październikiem tego roku macie czas do marca, kwietnia, nie pamiętam daty, ale jeżeli ktoś od połowy października, chyba 13 października, założył spółkę z o.o., to miał 7 dni na zgłoszenie tego. Jeżeli zakładaliście spółkę z o.o. w tym okresie, czyli od października, jak najszybciej wszukajcie w Google centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, się tam po prostu zapiszcie, bo grozi wam 1 000 000 złotych kary. O czym oczywiście urzędnicy zapomnieli wam powiedzieć.
Okej, okay, jedna, jakbyś mógł zmienić jedną rzecz w Polsce w kontekście podatków przedsiębiorczości, co by to było? Jedna tylko rzecz, Aladdin.
Jedna tylko, taki wybór. Jedna rzecz. Nie wiem, czy potrafię się zdecydować. Sądzę, że to byłaby, myślę, że likwidacja podatku dochodowego, że to by naprawdę pozwoliło przedsiębiorcom budować większe firmy, konkurować z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Skończyłyby się mnóstwo czasu, przestalibyśmy marnować na optymalizację podatkową, na zastanowienie, czy coś jest kosztem, czy coś nie jest kosztem, czy mogę ściąć trawnik przed biurem i wrzucić to sobie w koszty, czy nie mogę. No, mnóstwo czasu każdy na to traci, gdyby nie trzeba było tego czasu tracić na rozliczanie podatku dochodowego. Gdyby te pieniądze można było reinwestować, wszystkim żyłoby się lepiej. Zresztą przez te właśnie te złote lata doradztwa podatkowego, kiedy można było mieć spółki na Malcie, Cyprze, czy tam na jakimś Samoa, gdziekolwiek na świecie i nie płacić podatków w Polsce, no co się działo z tymi pieniędzmi? No i tak w 90 kilku procentach wracały do Polski i były reinwestowane, to szło w rozwój firm. Firmy nie płaciły podatków, ale dzięki temu się rozwijały, a teraz no niestety system został mocno uszczelniony i ciężko jest zrobić tak, żeby nie płacić podatku. Ciężko jest teraz sprzedać firmę za kilkadziesiąt milionów złotych i nie zapłacić podatku, bo to jest cały czas możliwe, ale przepisy zmuszają do stworzenia takiej legendy do tej sprzedaży, że od razu koszt takiej transakcji, to ja wiem, 2 miliony złotych jest na przykład, żeby założyć to biuro fizyczne za granicą, zatrudnić tam pracowników, zatrudnić prawników i tak dalej, i koszty tego po prostu rosną, więc małe firmy mają duży problem z ograniczeniem czy ze zmniejszeniem podatku. Duże firmy jeszcze mogą to robić, ale też mają coraz ciężej i kosztuje to coraz więcej pieniędzy i wszyscy zamiast zajmować się zarabianiem pieniędzy, to tylko generujemy te CO2 przy próbach optymalizacji tego podatku i to wszystko jest bez sensu.
Okej, okay, czyli to może właśnie przez podatek temperatura rośnie. W każdym razie jeszcze jedno ostatnie pytanie klasyczne dla tego programu. Jakaś jedna rzecz lub usługa do 100 zł, którą sobie ostatnio sprawiłeś, która mimo swego niewygórowanego kosztu wniosła jakąś realną wartość w twoje życie?
Może nie ostatnio, bo to już sobie ten wydatek sprawiłem ładnych kilka lat temu, ale zrewolucjonizował moje spojrzenie na rzeczywistość. Każdemu bardzo polecam książkę Czarny Łabędź Nassim Nicholas Taleb. Jeżeli macie jakieś 5 dych wolnych na zbyciu, to zainwestujcie w Czarnego Łabędzia. Zwielokrotnie się zwróci wam ta mała bardzo inwestycja.
Super. Myślę, że dobra rekomendacja, bo bardzo otwierająca oczy książka na temat przewidywalności życia lub raczej nieprzewidywalności. W podzięce mam dla ciebie 2 takie prezenciki na koniec. Zanim dostaniesz jakąś dyplomatyczną i będziesz mógł normalnie łamać Dzięki. Przepisy, to możesz wymieniać normalną tablicę na taką. I książka 48-godzinna doba. Wiem, że chodzisz jak w zegarku, także nie wiem, czy w czymś ci pomoże. W razie czego zawsze można
dzięki.
Na podpałkę.
Na pewno jednak przeczytam,
nadzieję,
na pewno przeczytam.
Że się przyda. W każdym razie dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo tutaj dużo konkretnej wiedzy dla przedsiębiorców i osób ogólnie mających takie zapędy. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że warto robić rozsądne manewry po to, aby nie przepłacać i aby jednak optymalizować. Wiadomo, w miarę, w pełni legalnie i zgodnie z zasadami, ale jednak te możliwości są i dzięki ci bardzo, że nam je naświetliłeś. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i księgowe, i polityczne również. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Dzięki. Cześć. Wszystkiego dobrego. Cześć.